Chwała Bogu, bracia i siostry. Dzisiaj będziemy sobie rozważać znany fragment. Chociaż nie wiem, po co to mówię. Wszystkie fragmenty, które rozważamy, są już znane. Ale to też jest znany fragment. I często jest on poruszany, bo jest taki dający bardzo duże przesłanie dla nauki Bożej i pokazuje, co Bóg potrafi zrobić, jak Bóg okazuje moc swoją, używając do tego w sposób pośredni jednego człowieka. Mówię tutaj o proroku Eliaszu. 18 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej. Dzisiaj będziemy sobie czytać jedną z historii z życia Eliasza, a życie jego, podobnie jak życie apostoła Pawła, nie było usiane różami, nie było usiane tylko dobrymi rzeczami. Często to były chwile wśród prześladowań, wśród nawet załamań, ale Bóg jest bogaty w łaskę i zawsze swojego sługę podnosi i napełnia go swoją mocą. Pierwsza Księga Królewska, rozdział 18. Po upływie długiego czasu, w trzecim roku, doszło Eliasza słowo Pana tej treści. Idź, pokaż się Achabowi, gdyż chcę spuścić na ziemię deszcz. Poszedł więc Eliasz, aby pokazać się Achabowi, a w Samarii panował wielki głód. Wtedy wezwał Achab Obadiasza, ochmistrza domu królewskiego, a ten Obadiasz był bardzo wiernym wyznawcą Pana. Gdy bowiem Izabel kazała tępić proroków Pana, Obadiasz zgromadził 100 proroków, ukrył ich po 50 w pieczarach i żywił ich chlebem i wodą. I rzekł Achab do Obadiasza: przejdź się po kraju, zwłaszcza gdzie są źródła wód, może znajdziemy trawę, abyśmy zachowali przy życiu konie i muły, nie musieli wybić części bydła. I podzielili między siebie kraj, aby go przejść. Achab poszedł osobno jedną drogą, a Obadiasz poszedł osobno drugą drogą. A gdy Obadiasz szedł drogą, oto wyszedł mu naprzeciw Eliasz. Poznawszy go, padł na twarz i rzekł: czy to ty jesteś, panie mój Eliaszu? A on mu na to: ja jestem. Idź, powiedz swojemu panu, oto jest Eliasz. A ten odrzekł: cóż zawiniłem, że chcesz swego sługę wydać w rękę Achaba, aby mnie kazał zgładzić? Jako żyje Pan, Twój Bóg, że nie ma narodu ani królestwa, do którego by Cię nie posyłał mój Pan, aby Cię tam szukano, a gdy mówiono, nie ma go tu, to odbierał przysięgę od królestw i od narodów, że Cię nie znaleziono. A teraz Ty powiadasz: idź, powiedz swemu Panu, oto Eliasz. Gdy ja ruszę się stąd, duch Pana może Cię zanieść na miejsce, którego nie znam. Ja pójdę zanieść Achabowi wiadomość, a on Cię to już nie zastanie i wtedy mnie zabije. Wszak twój sługa należy do wyznawców Pana od samej młodości. Czy nie doniesiono mojemu Panu o tym, co uczyniłem, gdy Izabel kazała tępić proroków Pana, że ukryłem 100 z proroków Pana po 50 mężów w pieczarach i żywiłem ich chlebem i wodą? A teraz ty powiadasz: idź, powiedz swemu Panu, oto Eliasz, przecież mnie zabije. Wtedy Eliasz rzekł: jako żyje Pan zastępu, przed którego obliczem stoję, że jeszcze dziś mu się pokażę. Poszedł więc Obadiasz, aby się spotkać z Achabem i doniósł mu o tym. Achab zaś ruszył na spotkanie z Eliaszem. A gdy Achab zobaczył Eliasza, rzekł Achab do niego: czy to ty jesteś sprawcą nieszczęść w Izraelu? A on na to: nie ja sprowadziłem nieszczęście na Izrael, lecz ty i ród twojego ojca, przez to, że zaniedbaliście przekazanie Pana, a ty poszedłeś za Baalami. Poślij teraz i zgromadź do mnie całego Izraela na górze Karmel i oraz owych 450 proroków Baala i 400 proroków Aszery, którzy jadają u stołu Izabel. Achab wysłał więc zew do wszystkich synów izraelskich i zgromadził proroków na górze Karmel. Wtedy Eliasz przystąpił do całego ludu i rzekł: jak długo będziecie kuleć na dwie nogi, na dwie strony? Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim, a jeżeli Baal, idźcie za Nim. Lecz lud nie odrzekł mu ani słowa. Rzekł więc Eliasz do ludu: ja jeden tylko pozostałem jako prorok Pana, proroków Baala zaś jest 450. Niech nam to przeto dadzą dwa cielce. Oni niech wybiorą sobie jednego cielca, poćwiartują go i położą na drwach, lecz ognia niech nie podkładają. Ja również przygotuję jednego cielca i położę go na drwach, ale ognia nie podłożę. Wtedy wzywajcie wy imienia waszego Boga, ja zaś będę wzywał imienia Pana. Ten zaś Bóg, który odpowie ogniem, ten zaiste jest Bogiem. Powiedział cały lud: dobrze, niech tak będzie. Następnie Eliasz rzekł do proroków Bala: wybierzcie sobie jednego cielca, przygotujcie go pierwsi, gdyż was jest więcej. I wzywajcie imienia waszego Boga, lecz ognia nie podkładajcie. Wzięli tedy cielca, którego im dano, oprawili go i wzywali imienia Bala aż od rana, aż do południa, mówiąc: Balu, wysłuchaj nas. Lecz nie było żadnej odpowiedzi. Wykonywali przy tym taniec kultowy wokoło ołtarza, który wznieśli. Ale nastało południe, rzekł Eliasz, zaczął Eliasz drwić do nich, mówiąc: wołajcie głośniej, wszak jest Bogiem, a może się zamyślił, lub jest czymś innym zajęty, lub może udał się w drogę, albo może śpi, niech się więc obudzi. Wołali więc głośno i według swojego zwyczaju zadawali sobie rany nożami i włóczniami, aż krew po nich spływała. A gdy minęło południe, oni trwali jeszcze w swoim upojeniu, aż do pory składania ofiary z pokarmów, ale nie było żadnej odpowiedzi. Wtedy Eliasz rzekł do całego ludu: przystąpcie do mnie. A gdy cały lud zbliżył się do niego, a on naprawił zburzony ołtarz Pana, Eliasz wziął 12 kamieni według liczby plemion potomków Jakuba, którego doszło słowo Pana tej treści: Izrael będzie imię Twoje. Z tych kamieni zbudował ołtarz w imię Pana, wykopał wokoło ołtarza rów o pojemności 2 miar zboża, następnie ułożył drwa, poświartował cielca i ułożył na drwach. I rzekł: napełnijcie 4 wiadra wodą i wylejcie je na ofiarę całopalną i na drwa. Potem rzekł: powtórzcie to jeszcze raz. I oni powtórzyli to jeszcze raz. I znów rzekł: uczyńcie to po raz trzeci. I uczynili to po raz trzeci. I spłynęły wody te z ołtarza tak, że i rów wypełnił się wodą. A gdy nadeszła pora składania ofiar z pokarmów, prorok Eliasz przystąpił i rzekł: Panie, Boże Abrahama, Izaaka i Izraela, niech się dziś okaże, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja Twoim sługą, i że według Twojego słowa uczyniłem to wszystko. Odezwij się, Panie, i odpowiedz mi, a niech ten lud pozna, że Ty, Panie, jesteś Bogiem prawdziwym i że Ty odmienisz ich serca. Wtedy spadł ogień Pana i strawił ofiarę całopalną, i drwa, i kamienie, i ziemię, a wodę, która była w rowie, wysuszył. Gdy to cały lud zobaczył, padł na twarz, mówiąc: Pan jest Bogiem, Pan jest Bogiem. Wtedy Eliasz rzekł do nich: pochwyćcie proroków Bala, niech nikt z nich nie ujdzie. I pochwycili ich, po czym Eliasz sprowadził ich nad potok Kiszon i kazał ich tam zabić. Potem rzekł Eliasz do Achaba: podnieś się, jedz i pij, gdyż słychać szum ulewnego deszczu. Achab wstał, aby jeść i pić. Eliasz zaś wstąpił na szczyt Karmelu, przykucnął na ziemi, mając twarz między swoimi kolanami. Do swojego sługi zaś rzekł: Nurze, wstąp wyżej i spójrz w stronę morza. A ten wstąpiwszy i spojrzawszy, rzekł: nie ma nic. I rzekł do niego: powtórz to 7 razy. Za 7 razem rzekł: oto maleńka chmurka, jak dłoń ludzka, wznosi się z morza. Wtedy rzekł: idź i powiedz Achabowi, zaprzęgaj i jedź, aby cię ulewa nie zaskoczyła. Tymczasem niebo pokryło się chmurami, zadał wiatr, spadł ulewny deszcz, Acha więc wsiadł na rydwan i pojechał do Jezreelu. Eliasza zaś ogarnęła moc Pana, bo przepasawszy swoje biodra, biegł przed Achabem aż do wejścia do Jezreelu. Czyli ostatni wiersz mówi: Eliasz biegł przed Achabem 30 kilometrów. Czyli tak przed zaprzęgiem do Trespola sobie przebieżkę zrobił. Moc Pana, bracie i siostry, jest niesamowita. Ale zauważasz mu jedną rzecz. Przy ofierze, którą złożył Eliasz, zostały spalone i kamienie. Wiecie, no nie trzeba dużej temperatury, żeby wodę wysuszyć, prawda? Nie trzeba dużej temperatury, żeby spalić mięso czy drwa. Ale temperaturę, żeby spalić kamienie, to trzeba kilka tysięcy stopni lub kilkadziesiąt tysięcy stopni, żeby kamienie zostały spalone. Widzimy w tej sytuacji, w tym fragmencie, który czytaliśmy, spotkanie Eliasza z Achabem, królem izraelskim. Wtedy nie było wody, i lud cały cierpiał. Eliasz dostał słowo od Boga, że nastanie czas, zbliża się czas, rychło zbliża się czas, kiedy Bóg spuści na ziemię deszcz, zapełnią się potoki, zapełnią się rzeki, ziemia zostanie napojona, odetchnie po tym długim okresie suszy, półtorarocznym okresie suszy. I kiedy Achab spotkał się z Eliaszem, zauważmy, jak Achab woła Eliasza, jak go nazywa. Mówi tutaj fragment, 17 wiersz. Czy to ty jesteś sprawcą nieszczęść w Izraelu? Wiecie, a to, że Izrael miał takiego Eliasza, to było największe szczęście, jakie Izrael mógł mieć. Mija jakiś czas, pojawia się Jezus Chrystus. Ale były okresy w życiu Izraela, starotestamentowego Izraela, że pojawiali się ludzie, którzy byli wręcz zbawieniem dla Izraela. I gdyby ich nie było, Bóg by niesamowicie karał Izraelitów, a Bóg okazywał łaskę poprzez tych ludzi, między innymi przez Eliasza. I Achab mówi, czy ty jesteś sprawcą nieszczęść w Izraelu? A Eliasz odpowiada, nie ja sprowadziłem nieszczęście na Izrael, lecz ty i ród twojego ojca. Przez to, że zaniedbaliście przekazania Pana, a ty poszedłeś za Baalami. Co takiego zrobił Achab? Wiemy, to jeden z najgorszych królów izraelskich. Ale zaczęło się od tego, że zakochał się w pięknej kobiecie, ale kobiecie obcoplemiennej, o imieniu, spolszczonym imieniu Izabela. To była córka króla Sydonu, Edbala. A Sydonici byli gorliwymi wyznawcami kultu Baala i kultu Aszery. To w większości ludzi byli opętani. I on zapałał miłością do tej kobiety. A jeszcze sytuacja była o tyle jeszcze zła, że to kobieta była silnego charakteru, a Achab wręcz odwrotnie. To nie był charakter Dawidowy, że to Dawid miał ostatnie słowo w domu, w królestwie. W tej sytuacji praktycznie władzę królewską dzierżyła Izabel. Achab był, można powiedzieć był. I ona wszystkim rządziła. I miała swoich proroków, dokładnie 850. I słowo Boże mówi ciekawą rzecz. W wierszu 19 czytamy o tych prorokach, którzy jadają nie u stołu Achaba, tak mówiłem, to ona rządziła królestwem, jadali u stołu Izabel. Izrael miał władcę opętanego. Ciekawa rzecz, prawda? Ale to był taki czas. I Eliasz mówi do Achaba, poślij ty teraz zgromadź do niecałego Izraela. Czyli nie tylko na górze Karmel, nie było tych tylko proroków, ale cały Izrael. I co ciekawe, na górze zgromadziło się tylko prorocy Baala, proroków Aszery nie było. Nie wiadomo dlaczego. Czy Achab ich nie powiadomił? Słowo Boże o tym nie mówi. Czy przestraszyli się? Słowo Boże też o tym nie mówi. W każdym razie Eliasz wzywał 450 proroków Baala i 400 proroków Aszery. Pojawili się tylko prorocy Baala. Tylko ci przyszli. Pełni zapału, pełni mocy, wiecie, przyszli pokazać, wiecie, kto tu rządzi, prawda? I Eliasz przystępuje do ludu i mówi, jak długo będziecie kuleć na dwie strony? To Eliasz mówi do Izraelitów. Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim. Jeżeli Baal, to idźcie za Nim. Lecz lud nie odrzekł mu ani słowa. Wiecie, co mi ten fragment przypomina? Jak Jezus pytał faryzeuszy, czy chrzest Jana był z nieba, czy od ludzi? Jeśli powiemy, że z nieba, to czemu nie idziecie za tym chrztem? Nie wzięliście chrztu. A jeśli od ludzi, ukamienują nas ludzie. Nie odpowiedzieli ani słowa. Czy Izraelity nie widzieli, co tu odpowiedzieć? Nie odpowiedzieli, bo się bali cokolwiek powiedzieć. Lub nie chcieli nawet z Eliaszem rozmawiać. Bo dla niektórych Eliasz nie był żadnym autorytetem. Tak jak Jezus nie był dla większości faryzeuszów, też nie był autorytetem. Lecz lud nie odrzekł mu ani słowa. Rzekł więc Eliasz do ludu: jeden tylko pozostałem jako prorok Pana. Proroków Baala zaś jest 450. Niech nam dadzą dwa cielce, wybiorą sobie jednego i złożymy ofiarę. Wyzwólcie dla swego Boga, ja złożę dla swego Boga. Tylko ognia nie podkładajcie. To będzie znak, który Bóg jest Bogiem. Jeśli spadnie ogień z nieba, jest taki sposób ponadnaturalny, ta ofiara zostanie spalona, złożona inaczej. Wzięli cielca, wiersza 26, prorocy Baala, którego im dano, oprawili go i wzywali imienia Baala od samego rana aż do południa, mówiąc: Baalu, wysłuchaj nas. Lecz nie było żadnej odpowiedzi. Wykonywali przy tym taniec kultowy wokół ołtarza, który wznieśli. Gdy nastało południe, Eliasz zaczął drwić z nich, mówiąc: wołajcie głośniej, wszak jest Bogiem, ale może jest się zamyślił i jest czymś innym zajęty. Lecz może udał się w drogę, albo może śpi, niech się więc obudzi. Wołali więc głośno i według swojego zwyczaju zatowali sobie rany mnożami i włóczniami, jak krew po nich spływała. A gdy minęło południe, oni trwali jeszcze w swoim upojeniu, aż do pory składania ofiary z pokarmów, lecz nie było żadnej odpowiedzi. Trwali jeszcze w swym upojeniu i wykonywali taniec kultowy. Tu już było całkowite opętanie. Wiecie, kiedyś to dawno było. Może chyba jeszcze nie wiem, czy wierzący byłem. Chyba byłem już wierzący. Wtedy jeszcze nie było kablowych telewizji, nie było telewizji satelitarnej. Był taki program Bliżej Świata. I tam czasami puszczali jakieś tam filmy z innych stacji, z filmowych z innych państw. I puszczali święto jakiegoś bożka w jednym z krajów Ameryki Łacińskiej. Nie, czy to była Nikaragua, czy to był Honduras, nie pamiętam, czy to była Panama, coś, te kraje w tym rejonie. Pamiętacie 1 maja? Szedł pochód, tłumy ludzi i po bokach ludzie stali, witali, wiecie, chorągiewki. Tak pięknie wyglądało. I tu wyglądało podobnie. Szedł pochód mężczyzn środkiem ulicy, po bokach ulicy stali ludzie, którzy byli pełni ekstazy, aplauz, rodziny stały, bo środkiem szli mężczyźni, tylko mężczyźni, z chłopcami. Najmłodszy miał chyba 12 lat, bo do tego okresu mógł tam być. Wiecie, co robili? Cięli sobie mieczami plecy. Mieczami cięli sobie plecy. Krew się lała niesamowicie i to było święto na jakiegoś czeskiego bożka. Ten kraj jest znany, że to jest kraj chrześcijański. I co dziwne, tam ten redaktor powiedział, co dziwne, na twarzach ich nie było widać bólu. Było widać formę ekstazy. To nie jest normalne. Jak, wiecie, ja mogę wziąć nóż i pociąć sobie palce, wiecie, to na mojej twarzy nie będzie ekstazy. Będzie grymas bólu. I to jest chyba normalne, prawda? To jest chyba normalne. Tutaj wołali do Baala, zadawali sobie rany na ciele i byli w upojeniu. Byli w formie już było opętania, że dla nich to było już obojętne. Słyszeliście, był taki kiedyś naród nordycki, nazywał się Wikingowie. Znany był, że oni, żaden z nich nie znali takiego uczucia jak tchórzostwo, że się boję. Dlaczego? Bo przed każdą walką stosowali rytuały religijne, żeby się zmotywować do walki. Często spożywali pokarmy, które były halucynogenne. Byli pod wpływem narkotyków. I wpadali w trans, kiedy szli, jak bili, czasami zdarzało się, że zabijali siebie. Już nie wiedział, kto z kim walczy. Byli w takim transie. W podobnej sytuacji było i tutaj. Wzywali swego Boga. Na początku wszystko spokojnie, zaczęło później być coraz głośniejsze, coraz brutalniejsze, coraz bardziej widowiskowe. Efekt jaki? Żaden. Elia zaczął z nich drwić. No wołajcie swego Boga, wiecie, może zasnął, może poszedł do sklepu, Może czymś zajęty, wiecie, czyli Baal, wiecie, nie ma podzielności uwagi, jak nasz Bóg jest wszechmogący, wszechwiedzący, wszechobecny. No ale, no wiecie, Baal no, nie radzi sobie. No jak jest tu, to nie może być tu, prawda? A gdy minęło południe, trwali jeszcze w swoim upojeniu aż do pory składania ofiary z pokarmów. Nie było żadnej odpowiedzi. I zauważcie, przyszła pora składania ofiary z pokarmów i wkracza Eliasz. Nawet w tym momencie Eliasz pilnuje zakonu Pana. Składamy ofiarę, składamy tak, jak się Bogu podoba, w taki sposób, dokładnie zrobił, w taki sam sposób, tak jak było napisane w zakonie Mojżesza. Zaczął składać ofiarę w porze składania ofiar. W porze składania ofiar. I złożył go na naprawionym ołtarzu Pana na górze Karmel. Nie było tam żadnego przypadku. Wszystko było dokładnie robione tak, jak prawo mojżeszowe mówiło. Czyli jak są ołtarze w odpowiednich miejscach. Zakon zabraniał budować ołtarze gdziekolwiek. Były miejsca wyznaczone. Czytamy, naprawił Eliasz zburzony ołtarz Pana. Eliasz wziął 12 kamieni, symbol 12 plemion izraelskich, i zbudował ołtarz Pana, wykopał wokoło niego rów. To już było ponad to, co zawsze się składało ofiarę. To chciałby pokazać, jaki jest Bóg. Wykopał rów o pojemności 2 miar zboża. Czy nie był to, wiecie, zbyt głęboki rów, ale no wokół cały był rozkopany. Położył drwa, poświartował cielca, ułożył go na drwach. Napełnijcie 4 wiadra wody i wylejcie je na ofiarę całopalną. I łącznie wylano 12 wiader wody. Cały rów był pełen wody, ofiara była cała mokra, drwa były mokre. Wiecie, jak masz drewno mokre, weź cokolwiek rozpal. Drewno było niesamowicie mokre, było zlane wodą. I gdy nadeszła pora składania ofiar z pokarmów, odpowiednia pora, Eliasz zaczął się nacinać tak jak oni, prawda? Nie. Eliasz rzekł, nie krzyczał, rzekł. Panie Boże Abrahama, Izaaka, Izraela, niech się dziś okaże, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja Twoim sługą i że według Twego słowa uczyniłem to wszystko. Odezwij się, Panie, odpowiedz mi, a niech ten lud pozna, że Ty, Panie, jesteś Bogiem prawdziwym i że Ty odmienisz ich serca. No jeśli Eliasz by mówił tak jak ja teraz, to trwało to może 30 sekund. Nie od rana do pory składania ofiar. I co się stało? I spadł ogień z nieba. No, widok musiał być niesamowity. Strawił ofiarę całopalną, drwa, kamienie i ziemię, a wodę, która była w rowie, wysuszył. Gdy cały lud to zobaczył, padł na twarz swoją, mówiąc, Panie z Bogiem, Panie z Bogiem. Ale wiecie, nawet w Ewangeliach, kiedy był Jezus Chrystus, i kiedy Jezus uczynił cud, tysiące ludzi wołało Hosanna synowi Dawidowemu, chwała Bogu Najwyższemu. Tam, wiecie, wydawali różne formy uwielbienia słowne dla Boga. Ale czy Jezus był z tego zadowolony? No nie. Bo to wzbudziło tylko emocje. A wiele osób ze strachu, Panie z Bogiem, Panie z Bogiem, ze strachu. A później jeszcze, jak Eliasz kazał zabić tych proroków Baala, to wszyscy się bali. I zauważmy, w Starym Testamencie było wiele bogów, tak zwanych bogów, którzy wierzyli, i mówię to o Izraelu, wierzyli, którzy Izraelici wzięli kult tych bogów od innych narodów. Tu mowa była o Baalu, o Aszerze. Według tradycji Aszera była mężem, była żoną Baala. To było małżeństwo. Wiecie, jak nazywali Aszerę? Królowa niebios. Coś wam to mówi? A w Polsce jak nazywają? Nie powiem kogo. Królowa niebios. Królowa niebios. Pamiętamy ze Starego Testamentu, w czasów Gedeona, był też Bóg Dagon, tak zwany Bóg ojciec Baala. To była cała rodzina. W pierwszym Samuelu, pierwszym rozdziale, w piątym rozdziale, pierwsze siedem wierszy, przeczytamy sobie 1 Samuela, piąty rozdział. W 1 Samuela, 5 rozdziale, od wiersza 1 do 7 czytamy, kiedy Filistynczycy zabrali skrzynię Bożą i zawieźli ją z Eben-Haezer do Aszdodu, do swojego państwa. I następnie zabrali Filistynczycy skrzynię Bożą i wnieśli ją do świątyni Dagona, swojego Boga, i ustawili ją obok Dagona. Na równi z Bożkiem ustawili skrzynię przymierza pańskiego. Jak wam to się podoba? Ustawiać obok, na równi, traktować skrzynię Bożą na równi z Bogiem, z demonem. A gdy następnego nie rano aż Dotczycy, czyli Filistyńczycy, weszli do świątyni, oto posąg Dagona leżał twarzą ku ziemi przed skrzynią pańską. Czyli Dagon padł na twarz przed skrzynią pańską, jakby oddawał mu pokłon. Wzięli więc posąg Dagona i przywrócili go na jego miejsce. Gdy następnego dnia wstali wcześnie rano, oto posąg Dagona leżał twarzą ku ziemi przed skrzynią pańską, a głowa Dagona i obie jego dłonie leżały odcięte na progu i tylko tułów pozostał z niego. To symbol, że Bóg pokazał, że Dagon nie ma ani rozumu, ani siły, żeby stanąć nawet na równi z Bogiem Wszechmogącym. I co zrobili Filistynczycy? Że głowa i ręce tego ich Boga leżały na progu. Weszła taka tradycja, żeby na progu nie dotykać, przez próg przechodzić, żeby nie dotykać przez symbol tego progu, bo tam leżała głowa ich Boga. Nie przyszło im do głowy to, że Bóg daje im znak, kto jest wreszcie tym Bogiem. Nie przyszło im do głowy zupełnie. W Księdze Sędziów, rozdział 16, Księga Sędziów, rozdział 16, wiersz 23, czytamy: a gdy książęta filistyńcy zebrali się, aby złożyć swojemu Bogu Dagonowi wielką ofiarę całopalną z tej radosnej przyczyny. A jakaż to była przyczyna? Mówili: wydał nasz Bóg w nasze ręce Samsona, naszego wroga. Lud, oglądając go, wielbił swego Boga w słowach: wydał nasz Bóg w nasze ręce naszego Boga, tego, który spustoszył naszą ziemię i których wielu naszych ubił. I to była ta historia, kiedy zawołali Samsona, przywiązali go do dwóch kolumn. Wtedy właśnie Samson poprosił Boga jeszcze o jedną rzecz. Prosił: Boże, daj mi tę jedną, jeszcze ten przez tą chwilę moc, abym mógł zemścić na swoich wrogach. Wtedy, gdy naparł na te kolumny, zawaliła się cała świątynia króla Dagona, tego Boga Dagona, i wszyscy zginęli. I w pierwszym kronik, jeszcze pierwsza księga kronik, rozdział 10, od 8 do 10. Pierwsza księga kronik, rozdział 10. Też o Dagonie, rozdział 10, od 8 do 10. A gdy nazajutrz Filistynczycy przyszli, aby obdzierać pobitych, to o śmierci Saula. Znaleźli Saula i jego synów poległych na pogórzu Gilboa. Obdarli go, wzięli jego głowę i jego zbroję, obnosili go wokoło po ziemi filistyńskiej, zwiastując radosną wieść swoim bałwanom i ludowi. Jego zbroję zużyli w świątyni swoich bożków, czaszki zaś jego umieścili w świątyni Dagona, swojego Boga. To robili ludzie obcoplemienni. I był taki czas, że Izraelici przyjęli ten kult. Salomon miał łącznie 1000 żon, prawda? 700 żon prawowitych i 300 nałożnic. Jedna na pewno jego żona, nie wiem, czy nie kilka, jedna żona na pewno wyznawała kult Asztarty. Żony Baala. I Salomon postawił pomnik tej bogini. Mówię tutaj o Starym Testamencie. Kiedyś było bardzo łatwo rozpoznać czciciela obcych bogów. Na przykład kapłani mieli swój strój rytualny. Można było łatwo go rozpoznać. Wyznawców można było łatwo rozpoznać. I żyjąc w tamtych czasach, mając taką wiedzę, jak teraz się ma, którą Duch Święty nam dał, życie by było lekkie, bo człowiek wiedział, jak nieczysta, unikać nieczystych osób, nieczystych rzeczy. Ale kiedy podchodzi, zaczyna się czasy Nowego Testamentu i te czasy, kiedy my żyjemy, zmienia się tak taktyka też działania szatana. Teraz już go ciężko rozpoznać. Są osoby takie zagorzałe, że on, wiecie, afiszuje się, że on wyznawcą szatana jest. To prawdę mówiąc, to są, nie są wyznawcy szatana. Ci, co są wyznawcami szatana, albo żyją w sposób skrajnie nieczysty, albo stosują bałwochwalstwo, to nie, ciężko ich rozpoznać. Tacy ludzie wchodzą do kościołów chrześcijańskich i te kościoły rozwalają. Nieraz słyszeliśmy naukę o duchu Absaloma, duchu Izebel, który wchodzi do kościoła. Jakiś czas temu my pewne rzeczy doświadczyliśmy, Bóg nas ochronił. Bo Duch chciał wejść do naszego kościoła. Nie obeszło się bez ran, które odnieśliśmy, ale Bóg to wszystko sprawił, że powoli to wszystko wraca do normy. Do Bożej normy. Dlatego Nowy Testament, cały Nowy Testament, szczególnie listy, Pawłowe listy, nie tylko Pawłowe, cały Nowy Testament, szczególnie listy od dziejów apostolskich i dalej do końca Słowa Bożego, mówi, że tylko w duchowy sposób jesteśmy w stanie rozpoznać, kto jest kto. Kto jest kto. Pastor, kiedy się modlił, mówił tutaj przed nabożeństwem o tych dwóch ludzi, co szło do Emaus, kiedy Jezus zmartwychwstał, prawda? I Jezus dołączył do nich i rozmawiali przez długi czas. Jezus im wykładał pisma i oni powiedzieli, że dlaczego serce nie pałało, kiedy przed nami pisma otwierał? Dlaczego nasze serce, mówiąc tak po naszemu, nieczułe było? Nie potrafili w duchowy sposób myśleć. Nie czuli duchowego jakby dotknięcia. W uszach im nie trąbiło, nie mieli tych uszów do słuchania, których Duch Święty obdarowuje. Jeśli mamy uszy do słuchania i kiedy na przykład po zmartwychwstaniu Jezus by nam towarzyszył, będąc jakby zamiast tych dwóch ludzi, tych uczniów, przy pierwszym kilku wyrazach, kiedy Jezus by zaczął mówić, by nam to zaczęło dźwięczyć w uszach. Ale Jezus uczył swoich uczniów, żeby myśleli w duchowy sposób. Żeby ufali tylko duchowej rzeczywistości. Bo kim jest szatan? To jest duch. Bóg jest duchem. Duch Święty, no sama nazwa mówi, jest duchem. Bardziej rzeczywisty jest świat duchowy niż świat fizyczny. Świat duchowy jest wieczny, świat fizyczny jest doczesny. I trwa jakiś czas. Teraz łatwo jest pomylić się. Możesz chodzić do zboru kilkadziesiąt lat, możesz czytać Biblię, możesz modlić się, możesz starać się służyć Bogu, a jeśli nie wypracujesz w sobie z pomocą Ducha Świętego duchowych zmysłów, zostaniesz zwiedzony. I przychodzą czasy ostateczne, że tylko ludzie, którzy żyją według wiary i opierają się wyłącznie na wskazówkach Ducha Świętego, nie pomylą się w swoich wyborach i swoich decyzjach. Zauważcie jedną rzecz. Kiedy ktoś przyjeżdża do zboru i jest proszony, aby usłużył z kazalnicy, mówię o naszym zborze, to wiecie, że pastor, a może ktoś jeszcze inny, może nie, ale głównie pastor nasz, może nawet kilka lat modli się o człowieka, żeby to był człowiek, którego Bóg wysyła. Są zbory, gdzie się zaprasza ludzi względu na nazwisko. O, to jest ten człowiek. Wchodź, kazalnica jest twoja. A skąd wiemy, co to jest za człowiek? Słyszymy, różne rzeczy o nim, ale to jest tylko człowiek. I w pewnym okresie swojego życia mógł się pogubić. Znani są ludzie, którzy usługują w darze prorocym, którzy się pogubili. I nie pytamy się Boga, czy to jest odpowiedni człowiek, abym go postawił na kazanicy, zaprosił do zboru, aby składał świadectwo albo ogłosił słowo. Jeśli go nie zapytamy, możemy się rozminąć. I on przyjdzie, zasieje obcą ideologię, która na pierwszy rzut oka będzie się zgadzała ze Słowem Bożym. Nie mając duchowego zmysłu, łapniemy to wszystko. Tyle jest konferencji organizowanych. Teraz niewiele o tym wiemy. Kiedyś, 20 lat temu, z naszej społeczności dużo osób jeździło na konferencje. Dlaczego? Bo znany mówca usługuje. Znana osoba, znana siostra, namaszczona przez Boga. Ja nie mówię, że coś mam przeciwko ludziom namaszczonym, absolutnie. Ale zawsze mamy się pytać Boga, kto to jest za człowiek? Czy na moim poziomie duchowego wzrostu, na poziomie naszej społeczności mamy tam jechać, czy nie? Mamy słuchać, co on ma do powiedzenia, czy nie? Była jedna siostra, już jej nie ma w społeczności, głosił jeden człowiek, konferencja była z nim, który dzisiaj już nawet nie wiem, czy jest chrześcijaninem. Pogubił się całkowicie, wpadł w rzeczy nieczyste, ale głosił, konferencję prowadził. I ona pełna entuzjazmu, pełna takiego euforii wręcz, mówi, ja jadę, bo on akurat usługuje. Mówili jej ludzie, chyba nawet pastor mówił, czy ktoś ze starszych, uważaj, nie mów tak, że bo on usługuje. Pojadę, jeśli Duch Święty będzie usługiwał przez tego człowieka. To nie są czasy Starego Testamentu, bracia i siostry, to się zupełnie zmieniło. Teraz nie ma tak, słuchaj, jest mówca proroka Baala, on będzie ci głosił. Poszedłbyś na takie coś? No wiadomo, że nie. Jeszcze byś potępił w imieniu Jezusa, prawda? Precz szatanie. Ale to przychodzą ludzie, którzy mówią, że słuchają Boga. Pamiętacie jakieś taką organizację? Amway się nazywało. To w latach 90. to było znane. Spotkał się ze mną pewien człowiek, był z Amwayu. Widział, że nie daje się przekonać do jego rzeczy. To mówi, ja też jestem chrześcijaninem. Też czytam Biblię. I myślał, że to, wiecie, tak pomoże mu wpłynąć na mnie, że ja, wiecie, pójdę za jego tą teorią tak zwaną. Teraz jest czas do ciebie, siostry, że tylko Duch Święty i głos Jego może zachronić. Będą ludzie, którzy będą głosić Słowo Boże. Na pamięć będą znać Słowo Boże. Nie przegadasz ich. Będą znali kilka razy, set razy więcej fragmentów niż ty. Będziesz miał zamęt, kiedy będziesz ich słuchał, no bo nie będziesz wiedział, jak im odpowiedzieć. Ale czy znajomość Słowa Bożego to wystarczy? No nie. Namaszczenie Ducha Świętego. Duch Święty potrafi ostrzec. Duch Święty daje mądrość. Popatrzcie, ile ludzi błędu popełniło. Jozuł nie zapytał Boga o tych Gibeonitów. Nie zapytał Boga. Weszli, udając, przybyszów z daleka, zostali przygarnięci, zawarli z Jozuem przymierze. Nie zapytał Boga. Teraz nie wystarczy tylko zapytać Boga. Pytasz Boga i nasłuchujesz. Co Duch Święty? Co czujesz w sercu? Czy czujesz pokój, czy nie? Jeśli ktoś głosi, nawet Słowo Boże, i czujesz pokój, nie to, że zgadza się z Biblią, ale czujesz pokój, to mówcie, Boże, czy to jest oczywiście Słowo od Ciebie? Jeśli tak, idźmy w tym kierunku. A może ktoś się zastawać Słowo Boże i możesz czuć niepokój. Jesteś jakby rozbity. Nie tego się spodziewałeś. Coś jest nie tak. Pytaj Boga. Szatan przybiera postać anioła światłości. A on potrafi przybrać różne postacie. Może przybrać postać twojego przyjaciela. Twój taki wspaniały głos opatrznościowy słyszysz w głowie. To jest ten kierunek, którym masz iść. To jest to właśnie. Patrzy w Biblii, no jakby nic, no nie ma nic takiego, że coś przeciwko temu słowu. No, coś takiego, co się dzieje, co mam zrobić? Jak masz duchowy słuch, to będziesz słyszał głos Ducha Świętego. Nie idź w tym kierunku. Proszę siostry, kiedyś zawsze się kupowało domy używane, prawda? Nie każdy ma tą możliwość budować, ale kupujesz dom używany. Dom czy mieszkanie w blokach używane na rynku. Masz pieniądze, potrzebujesz, masz taką potrzebę, kupujesz. Wiecie, jak chrześcijanin powinien się zachować w tych czasach teraz? Ja tak stosuję. Kiedy zmieniam miejsce zamieszkania, ja tak stosuję. Kiedyś tego, jeszcze 20 parę lat temu tego, o tym się z Boże nie mówiło. Bo był inny czas. Wchodzisz do domu i w pierwszym tygodniu domu, w czasu, kiedy mieszkasz, nawet może w pierwszy dzień, jak masz możliwość, oczyszczasz każde pomieszczenie z demonów, z siły nieczystych. Każde pomieszczenie. Kiedyś to było normalne, kiedy to się stosowało. Nie stosowało się kiedyś tego. Kupowałeś dom, remont, nie remont, wyposażenie, meblowanie i mieszkasz. Teraz to nie przejdzie, nie te czasy. To nie czasy, wiecie, że wiesz, kto tu mieszkał. Jest taki film, wiele osób go oglądało, War Room, pokój wojny. Pokój wojny. Jedna kobieta, która była kobietą modlitwy, sprzedawała dom. I przyszedł człowiek, emerytowany pastor z żoną, nie wiedząc, do kogo ten dom należał. No i oglądają pomieszczenia. Tam ta kobieta z tej agencji nieruchomości, też wierząca, oprowadzała ich po tym domu. Wiecie, poszła ta żona tego pastora, ta kobieta poszła gdzieś do innego pomieszczenia, a ten pastor otworzył drzwi do garderoby, tak wchodzi, tak wszedł, tak wycofał się i mówi do żony, bierzemy ten dom. O co to chodziło? Bo poczuł moc, że w tej garderobie ktoś bojował. Poczuł moc. Rozumiecie? Ten duchowy słuch i czujesz w sercu. Ten dom jest czysty, ja go biorę od razu. Nieważne jaka cena, ja go biorę. Bo nie będę musiał go oczyszczać, bo nie wiadomo, kto tu wcześniej mieszkał, prawda? A ja wiem, kto tu wcześniej mieszkał. I wtedy ta kobieta, co sprzedawała ten dom, ten z agencji nieruchomości, a to mieszkała kobieta, która się modliła. Wszystko jasne. Teraz są takie czasy. Kupujesz samochód? Też dobrze by było go oczyścić. Nie tylko to, że poprzedni właściciel palił papierosy, no i wiecie, tapicerka cała, czujesz ten zapach. To jest szczegół. Nie wiesz, kto nim jeździł. Znaczy, bo inaczej. Nie wiesz, kto z właścicielem jeździł. O, tak może być. Ile demonów na dachu siedziało. Niby samochody są, wiecie, ja mam samochód pięciomiejscowy. Prawda? Idzie taki niewierzący samochodem pięciomiejscowym, a w środku 100 demonów. Jak one się pomieściły, bracie i siostry? Teraz są takie czasy. I będzie jeszcze gorzej. Już może złego słowa użyłem. Będzie trochę trudniej. Będzie jeszcze trochę trudniej. Ale Duch Święty zacznie jeszcze mocniej działać. I jeszcze mocniej działać. I jeszcze mocniej działać. Wchodzisz z kimś w interesy? Masz jakąś działalność i w spółkę wchodzisz? Musisz przemodlić, kim jest ten człowiek. No panie, przecież to uczciwy facet, no uczciwy. Wiecie, ile uczciwych ludzi po świecie chodzi? Czy wtedy w tamtym Izraelu, co oburzył Eliasz, uczciwych ludzi brakowało? Dużo było uczciwych ludzi. Tylko uczciwy, a nie czysty, to jest zupełnie co innego. Ale już mówię, ja jestem sam, jako prorok. Potem, kiedy rozmawiał z Bogiem, Bóg powiedział, 7 tysięcy ludzi sobie zostawiłem, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. 7 tysięcy. Też, no, liczba nie poraża, patrząc na całego Izraela. Słowo Boże mówi, nieczystego się nie dotykajcie, a ja będę prowadził was, a ja was namaszczę, a ja będę do was mówił. I to będzie dla nas ostrzeżeniem, abyśmy nie weszli na minę. Miny nie widać. Abyśmy nie weszli na minę. To jest ostrzeżenie, bracia i siostry. To jest ostrzeżenie. Potrzebujemy takiego duchowego zmysłu. Kiedyś, 100 lat temu, wiele chorób, nowotworów było nieuleczalnych. Bo nie było ultrasonografu, nie było tomografii komputerowej, nie było innych jakichś takich drogich, skomplikowanych badań diagnostycznych. I ludzie umierali, lekarze ręce rozkładali. A teraz rak się chowa tu, a ty go, wiecie, tomografem komputerowym. I już cię mam, już cię widzę. Nie ukryjesz się, on tu się schowa tu. Wiele rzeczy w kosmosie nie uda się zobaczyć gołym okiem. Musisz przełączyć sobie wizjer na podczerwień, na promieniowanie rentgenowskie i dopiero widzisz zupełnie inaczej, jak kosmos wygląda. Rzeczywistość duchową nie poznamy inaczej, dopóki Duch Święty nam jej nie objaśni i nie pokaże. Taki jest stan faktyczny. Widzimy, no, wspaniała niebieska sukienka. Taki mądry człowiek, wchodzi mądry człowiek, prawda? Kiedyś w jednej książce pokazano świat duchowy i świat fizyczny. Pokazany wchodzi do kościoła wspaniale ubrana, piękna kobieta, takiej pięknej sukni w kwiaty. Tam wszyscy patrzą, mężczyźni wszyscy patrzą oczywiście, o, taka ładna kobieta. A Bóg pastorowi dał wzrok duchowy. Ona wchodzi, a pod pachą ma z prawej strony jeden demon, a tutaj drugi demon. Nie było widać, jak wchodziła. Tak patrzysz, no patrzysz fizycznie, prawda? Wchodziła w eskorcie dwóch demonów. Duchowe tak było widać. Jeśli nie będziemy starać się o zmysł duchowy, bracia i siostry, będziemy wchodzić w pomyłki, które mogą nas kosztować bardzo drogo. Kiedyś było łatwiej. Kiedyś szatan tak nie działał w taki sposób, zdeterminowany jak teraz. Teraz czasu ma niewiele i kombinuje jak może, żeby tylko zwieść, o ile można, wybranych. Niech nas Bóg błogosławi, bracia i siostry.